Dzień dobry, nazywam się Łukasz Sakowski i jestem autorem strony totylkoteoria.pl. To jest podcast Teoretico, w którym rozmawiam z różnymi ekspertami na tematy dotyczące życia i świata w duchu racjonalizmu, empiryzmu i humanizmu. Podcast ten mogę realizować, podobnie jak pisać artykuły, dzięki wpłatom moich słuchaczy, słuchaczek, czytelników, czytelniczek na stronie patronite.pl łamane na to tylko teoria. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, moje teksty, moje nagrania, to również zachęcam do wejścia na tę stronę i dołączenia do patronów. W dzisiejszym odcinku rozmawiał będę z Bartkiem Krawczykiem, autorem strony wulkanyświata.blogspot.com o wybuchu wulkanu Hunga Tonga Hunga w okolicach państwa Tonga, leżącego na północ od Nowej Zelandii i na północny wschód od Australii, jak również o następstwach tego wybuchu. Cześć!
Cześć!
Będę z Tobą rozmawiał o wybuchu wulkanu Hunga Tonga Hunga, który wybuchnął 15 stycznia w okolicach państwa Tonga, państwa wyspiarskiego na północ od Nowej Zelandii. Możesz mi na początek powiedzieć, dlaczego w ogóle do tego wydarzenia, dlaczego do tego wybuchu wulkanu doszło?
Zacznę od tego, że erupcja Hunga Tonga, Hunga Hapai rozpoczęła się już 19 grudnia 2021 roku. Wulkan obudził się, była to pierwsza erupcja od 2014-15 roku. Wulkan obudził się dość niespodziewanie, emitując kolumnę erupcyjną w wysokości 15-20 km. Powiedzmy, że ta erupcja trwała przez kilkanaście dni w grudniu i tak mniej więcej spauzowała w połowie stycznia. Pauza trwała 3-4 dni. Do erupcji, pierwszej erupcji, może nie tyle pierwszej, co do tej dużej erupcji Hunga Tonga Hunga Hapai doszło najpierw 14 stycznia 2022 roku. Wówczas wygenerowane zostało tsunami o wysokości 30 cm. Ono nie było duże, ale już wówczas było ostrzeżenie o tsunami dla Tonga. No i następnie doszło do tej potężnej, naprawdę spektakularnej erupcji 15 stycznia 2020 roku. Bardzo dużą kolumną erupcyjną, która sięgnęła aż stratosfery.
Możesz mi powiedzieć teraz, co się wydarzyło po tym wybuchu? Jaka była sekwencja wydarzeń? Jakie były następstwa takie związane z na przykład tsunami, ale też właśnie wypiętrzaniem się nowych wysp? Jakie w ogóle były konsekwencje dla państwa Tonga, a jakie dla odleglejszych, ale nadal mających styczność z tymi wodami terenów geograficznych czy państw?
W związku z tą erupcją wydarzyło się trochę ciekawych rzeczy, które znalazły się w mediach. Przede wszystkim, tak jak wspomniałeś, wygenerowane zostało rozległe tsunami, które uderzyło w wiele, wiele miejsc na Oceanie Spokojnym. To tsunami dotarło do bardzo odległych miejsc, takich jak Japonia, Peru, Chile, Meksyk, Kalifornia. No ale oczywiście największy impact miały te fale tsunami w Tonga. Tam były te fale tsunami najwyższe. Z tego, co się orientuję, to jest w zasadzie nowa i najświeższa informacja od rządu tongijskiego, która dzisiaj dokładnie wyszła. Te fale tsunami mogły nawet sięgać 15 metrów wysokości. Kolejna kwestia, która, że tak powiem, jest istotna, jest bardzo ciekawa, to, że erupcja Hunga Tonga Hunga Hapai wyemitowała falę uderzeniową, która obiegła cały glob. Odgłosy tej erupcji były słyszane również w wielu miejscach na świecie, między innymi w Nowej Zelandii. To jest w odległości 2300 km od miejsca erupcji Hunga Tonga Hunga Hapai, ale także, uwaga, na Alasce. Alaska znajduje się w odległości 9600 km od miejsca erupcji. Kolejne zagadnienie, no to chociażby także dość duża emisja dwutlenku siarki do atmosfery. Wstępne szacunki mówią, że to jest 400 tysięcy ton dwutlenku siarki. To nie jest wystarczające do znacznego ochłodzenia klimatu, znacznego schłodzenia klimatu. Jednakże mamy pierwszą erupcję w 2020 roku, gdy ta emisja dwutlenku siarki dotarła aż do stratosfery.
A co z wyspami? Bo czytałem, że niektóre wyspy zostały w wyniku tego fal powstałych na skutek wybuchu, niektóre wyspy zostały zalane, a z drugiej strony inne zaczęły się wypiętrzać.
Z tego, co się orientuję, to wrzucałem taką grafikę tam u mnie na wulkanach świata i taką informację od satelitarną, zdjęcia satelitarne, że przynajmniej dwie nisko, bardzo nisko położone wyspy archipelagu Tonga, na szczęście niezamieszkałe, zostały całkowicie zerodowane przez tsunami. Tutaj warto nadmienić, że wyspy archipelagu Tonga są bardzo płasko położone. Są to często atole otoczone rafami koralowymi. I tak, dwie wyspy zostały całkowicie zerodowane przez tsunami. Część tych wysepek niezamieszkanych została podtopiona. Są znaczące szkody. W tej chwili jest mowa o 3 ofiarach śmiertelnych i o dużych zniszczeniach, zwłaszcza w strefie nadbrzeżnej. O nowych wyspach nie słyszałem, szczerze mówiąc, o wypieńczeniu się nowych wysp. Tak jak wspomniałem, erupcja w 2/3, przynajmniej w 2/3, no niemal doszczętnie zniszczyła tą dotychczasową wyspę wulkaniczną Hunga Tonga, Hunga Hapai. Ostatni taki przypadek w zasadzie może nie całkowitego, ale częściowego zniszczenia wulkanu, no to miał miejsce w Indonezji w 2018 roku, w grudniu konkretnie, kiedy wybuchł wulkan Anak Krakatau, część tego wulkanu zapadła się i również zostało wygenerowane tsunami, bardziej zlokalizowane tsunami, w wyniku którego zginęło około ponad 400 osób.
A co z Japonią? Tsunami dotarło do Japonii, o tym też się pisało. Były tam jakieś szkody? Czytałem o ewakuacjach tysięcy ludzi.
W Japonii rzeczywiście doszło do ewakuacji 230 tysięcy ludzi, jeśli dobrze pamiętam. Tam władze poinformowały, że najwyższe fale tsunami mają mieć wysokość 3 metrów. Z tego co kojarzę, w porcie Amami te fale tsunami miały wysokość 1,2 metry, więc nie były one jakieś znaczące, ale w prefekturze Iwate bodajże były najwyższe i tutaj rzeczywiście one mogły sięgnąć nawet i 3 metrów. No Japończycy są generalnie dość dobrze przygotowani i dość dobrze zorganizowani, jeśli chodzi o ewakuację, więc ta ewakuacja przebiegła dość sprawnie. Zresztą wiadomo, w momencie, gdy jak oni są dość dobrze zorganizowani, padł komunikat, padł alarm, sami po prostu wsiedli do samochodów i sami się zaczęli ewakuować. Tam nie było znaczących szkód. Wiem natomiast, że w Peru te fale tsunami uśmierciły 2 kobiety. Po prostu zginęły 2 kobiety wskutek uderzenia fali tsunami.
Czy możemy się spodziewać jakichś kolejnych wybuchów tego wulkanu w najbliższym czasie?
W tej chwili wulkan jest bardzo spokojny. Tak jak wspomniałem, wysepka została w dużej mierze zniszczona. Szczerze, no, trudno jest mi powiedzieć, bo ja to zawsze tak powtarzam, że wulkany są dość nieprzewidywalne. Może dojść teoretycznie do kolejnej, tym razem już podejrzewam, że podmorskiej erupcji wulkanicznej, z racji tego, że wyspa została w dużej mierze zniszczona. No ale to tak naprawdę czas pokaże. No, na razie wulkan jest spokojny, zaczyna się powoli liczenie strat. Tutaj jeszcze nadmienię, że warto to również to dodać, że erupcja, to jest bardzo ciekawe, że erupcja ta z 15 stycznia Hunga Tonga, Hunga Hapai, ta potężna erupcja, doprowadziła do uszkodzenia podmorskiego kabla światłowodowego, w efekcie czego na wyspach Tonga zapadł informacyjny blackout. Nie ma po prostu, do tej pory nie ma dostępu do internetu i jest to bardzo problematyczne dla choćby członków rodzin, którzy nie są w stanie połączyć się, nie są w stanie zweryfikować, czy ich krewni na wyspach Tonga nie odnieśli jakichś ran, czy są po prostu cali i zdrowi. Także naprawa tego kabla światłowodowego, z tego co się orientuję, ma potrwać przynajmniej 2 tygodnie. Tutaj należy zwrócić na to uwagę, że mamy po prostu w oceanach tą infrastrukturę wrażliwą, nazwijmy to w ten sposób. Nawet taka, nawet erupcja wulkaniczna, czy wulkaniczne tsunami, które jest efektem takiej erupcji, może po prostu zaszkodzić naszej komunikacji internetowej.
Czy Australia miała jakiś problem w związku z tym, z wybuchem wulkanu, czy jakieś fale dotarły do Australii, albo inne konsekwencje?
To znaczy tak, fale tsunami dotarły do Australii, ale z tego co wiem, nie było jakichś większych problemów. One uderzyły w bardziej skaliste wybrzeże Australii, to bodajże jest wschodnie wybrzeże, więc nie było jakichś większych problemów, nie było większych strat. Natomiast w wielu miejscach na świecie nawet te dość niskie fale tsunami przewracały łodzie, uszkadzały restauracje nadmorskie, domki nadmorskie, także są zniszczenia. Na szczęście obyło się póki co poza Tonga i tym przypadkiem z Peru bez większych ofiar w ludziach.
A rafy koralowe zostały, jest jakaś informacja, masz informację o tym, czy rafy koralowe zostały zniszczone w jakiś sposób przez wybuch czy przez falę?
Znaczy nie mam generalnie takich informacji, tak jak wspomniałem, dwie wyspy archipelagu Tonga zostały zerodowane, co widać na zdjęciach satelitarnych, czyli w zasadzie zniknęły. Oczywiście ta informacja wymaga jakiegoś tam potwierdzenia, udania się tam na miejsce badaczy i zweryfikowania tego, co zostało pokazane na zdjęciach satelitarnych. No zobaczymy, no na razie dostęp, nazwijmy to, do archipelagu Tonga jest dość mocno utrudniony. I no ja sam osobiście czekam na przykład na pierwsze fotografie, pierwsze zdjęcia miejsca erupcji.
Czyli teraz nie byłbyś w stanie na przykład opisać, jak to mniej więcej może wyglądać, okolica tego wulkanu?
Wyspa Hunga Hapa została częściowo zniszczona. No przede wszystkim duży opad popiołu na wyspy. Wyspy są pokryte ciemnoszarą, niekiedy dość, zapewne dość grubą warstwą popiołu. Liczne podtopienia spowodowane przez fale tsunami, zniszczenia domków.
A jakie inne wulkany na świecie w tej chwili można uznać za niebezpieczne albo za potencjalnie niebezpieczne, zarówno takie podwodne, jak i lądowe?
I tak naprawdę tutaj trudno powiedzieć. Ja zwracam zawsze uwagę na te wulkany pacyficznego pierścienia ognia, zwłaszcza te tropikalne. One są, takie wulkany chociażby w Indonezji na Jawie, jak Merapi, jak Semeru, Awu, czyli wulkany, które są zdolne do generowania silnych erupcji piroklastycznych z niszczycielskimi spływami piroklastycznymi. Także te wulkany bym uznał za potencjalnie bardzo groźne i niebezpieczne, ale tak naprawdę takie wulkany znajdziemy w wielu krajach. Na przykład wulkan Fuego w Gwatemali, wulkany na Filipinach, na przykład Hibok-Hibok. Oczywiście głównym zagrożeniem, prawdopodobnym, którego nie można wykluczyć, tak bym powiedział, chociaż taka super erupcja może nastąpić za kilkanaście tysięcy lat równie dobrze, no to są super wulkany. No super wulkanów mamy koło 20 z tych znanych. Super wulkany to generalnie wulkany, ja bym powiedział tak, wulkany, które są zdolne do super erupcji. Super erupcje to są erupcje 8 w skali Wei, czyli erupcje, które wygenerowały ponad 1000 kilometrów sześciennych, jeśli dobrze pamiętam, materiału wulkanicznego. Są to najpotężniejsze erupcje w historii naszej planety. Znana jest chociażby tutaj słynna supererupcja kaldery Toba 74 tysiące lat temu. 3 supererupcje kaldery Yellowstone. Czy na przykład ostatnia supererupcja kaldery Taupo w Nowej Zelandii 26 500 lat temu. No i takie erupcje są, że tak powiem, mogłyby doprowadzić do zagłady ludzkości. Nie jesteśmy, jeszcze tak dodam, że jako właśnie ludzkość nie jesteśmy na taki kataklizm, na taki globalny kataklizm absolutnie przygotowani.
A w Europie jakieś wulkany istnieją, które mogłyby zagrażać na szerszą skalę, żeby to było coś, co mogło doprowadzić na przykład do paraliżu jakiegoś dużego państwa europejskiego albo nawet kilku państw?
Na pewno pamiętasz erupcję islandzkiego wulkanu Eyjafjallajökull w 2010 roku, który uziemił tysiące samolotów, uziemił i dzięki temu, że ta chmura popiołu dość mocno, generalnie popiół wulkaniczny szkodzi silnikom samolotowym i w zasadzie te i przez tydzień, z tego co pamiętam, anulowano 100 tysięcy lotów. No i te straty finansowe dla linii lotniczych i generalnie dla gospodarki były ogromne. Islandzkie wulkany mogą jeszcze, nazwijmy to, doprowadzić do masowych uziemień samolotów, co jest szkodliwe dla gospodarki, dla handlu, dla biznesu. No i kolejnym przykładem, chociaż tu akurat ubiegłorocznym, chociaż tu akurat do katastrofy doszło lokalnie, była ta ubiegłoroczna erupcja na La Palmie, gdzie erupcja typowo szczelinowa. Potoki lawy zniszczyły kilka miejscowości, tam też straty materialne są ogromne. Jako tako w Europie, no za wulkan uchodzi Campi Flegrei, za superwulkan uchodzi Campi Flegrei pod Neapolem. Jest to wulkan, który jest zdolny do bardzo potężnych erupcji wulkanicznych, chociaż jego ostatnia erupcja w 1538 roku była mała. Ale miał w swojej historii geologicznej erupcję o sile 7 w skali Wei. Także tutaj bym starannie go monitorował. Zresztą on jest monitorowany przez włoskich wulkanologów. Tam oni tam stale monitorują jego aktywność sejsmiczną i aktywność geotermalną. Na ten wulkan zwróciłbym uwagę. Ewentualnie jeszcze na Kalderę Santorini, ta głośna erupcja około 3600 lat temu, która uformowała obecną kalderę i zniszczyła tą antyczną wyspę Thera, także ona też miała 7 w skali Wei, więc na ten wulkan też bym, nazwijmy to, zerkał i zwrócił uwagę. Także w Europie mamy czynne wulkany, ale tak naprawdę te dwa, które poruszyłem, ewentualnie jeszcze Wezuwiusz, który jest zdolny do bardzo destrukcyjnych erupcji. Na Wezuwiusza warto zwrócić uwagę. Niektóre islandzkie wulkany. No i chyba to wszystko.
A zapytam tak trochę prowokacyjnie, czy widzisz jakieś pozytywne konsekwencje wybuchów wulkanów?
Oczywiście. Chociażby popiół wulkaniczny doskonale użyźnia gleby, z czego dowodem są winnice na zboczach Wezuwiusza, także to jest bardzo pozytywny aspekt. Także wulkany, mam wrażenie, że dzięki... Oczywiście turystyka wulkaniczna istniała już wcześniej, ale w ubiegłym roku doszło do tej islandzkiej erupcji Geldingadalsgos, bardzo malowniczej erupcji szczelinowej, która w zasadzie została otwarta dla ludzi i był to swoisty fenomen, bo dziesiątki tysięcy osób zobaczyły erupcję wulkaniczną na żywo. I w tym momencie, jeżeli postępujemy w taki sposób, sektor turystyczny zarabia duże pieniądze i sam miałem okazję widzieć tą erupcję z bliska, no i było to doświadczenie fenomenalne, także turystyka, eksploracja wulkanów przez osoby zarówno zainteresowane tematem, jak i przez laików.
A znasz może jakiś przykład, historyczny przykład państwa, które przegrało albo wygrało, zależnie od której strony patrzeć, konflikt międzynarodowy dzięki wybuchu wulkanu? Kiedy to na przykład przyczyniło się do upadku czyjejś armii albo ważnego miasta wpływającego na przemysł, na gospodarkę, na produkcję zbrojeniową?
Tutaj takie, bo generalnie jeśli dochodzi do potężnych erupcji wulkanicznych, takich jak erupcje Tambora w 1815, Laki na Islandii w 1783, właśnie o tej ostatniej erupcji chciałbym opowiedzieć, bo z tego co pamiętam, ona wywołała, z racji tego, że była bardzo duża, ona wywołała też liczne anomalie pogodowe na całym świecie. No i spekuluje się, że to właśnie ta islandzka erupcja w 1783 pośrednio dzięki temu, że te anomalie pogodowe, to ochłodzenie klimatu dość długo się utrzymywało, pośrednio mogło doprowadzić do wybuchu rewolucji francuskiej.
Okej, a powiedz mi, bo ty jesteś też podróżnikiem wulkanicznym, jeżeli tak mogę to określić, i lubisz chodzić po wulkanach, ileś tam już zwiedziłeś. Możesz opowiedzieć, na jakich byłeś i jakie są twoje wrażenia?
No tutaj mogę wymienić przynajmniej kilkanaście wulkanów, ale skupię się na dosłownie kilku. Byłem dwukrotnie na wulkanie Etna, najaktywniejszym wulkanie Europy. Etna jest bardzo okazałym, rozległym wulkanem z różnorodnymi erupcjami. Jest tam masa szlaków. Jeśli chodzi o europejskie wulkany, to polecam każdemu wycieczkę na Etnę. Spektakularne erupcje, liczne, chociaż ten wulkan, zdarzały mu się silniejsze erupcje, zdarzało się, że ginęły osoby na jego zboczach. Jednak Etna jest stosunkowo bezpiecznym wulkanem i dość przewidywalnym. Ale tak jak wspominałem, jest tam masa szlaków, więc polecam wspinaczkę na Etnę. Bardzo dobrze pamiętam także wspinaczkę na islandzki wulkan Hekla. Czynny wulkan z ostatnią erupcją w 2000 roku. Być może jest to jeden z takich wulkanów, który powinien się obudzić przynajmniej w ciągu najbliższych 10 lat, bo ta przerwa już trwa dość długo. Także Hekla jest bardzo, bardzo fajnym wulkanem, również wspinaczkowo, choć potencjalnie groźnym. Miałem okazję również wspiąć się na wulkan Pico del Teide na Teneryfie. Wizytowałem także wyspę wulkaniczną Lanzarote, to są także wyspy kanaryjskie. Na La Palmie jeszcze nie byłem, choć planuję taki wypad. No i tak jak wspominałem już wcześniej, erupcja Geldingadalsgos na Islandii, którą miałem okazję zobaczyć w lipcu 2021 roku, również zostawiła bardzo pozytywne wrażenia. Można było podejść bardzo blisko rozlewającej się lawy, poczuć ten żar, poczuć tę ekstremalną temperaturę, zobaczyć główny krater w trakcie aktywności, świeże pole lawowe, emisję gazów i tak dalej. Także no i również chłonąć tą atmosferę, gdyż była to erupcja, którą nazywam erupcją turystyczną, z racji tego, że Islandczycy otworzyli w zasadzie to miejsce erupcji dla wszystkich, a z reguły wulkany są w momencie erupcji zamykane dla turystów z racji bezpieczeństwa, gdyż niewątpliwie są zagrożenia dla ludzi w trakcie erupcji. Islandczycy po prostu stwierdzili, że ta erupcja ma miejsce w dolinie, że będzie bezpieczna dla oglądających, i po prostu miejsce erupcji otworzyli dla wszystkich.
No to na koniec pytanie o źródła informacji, z jakich korzystasz, dotyczących aktywności wulkanów. Gdzie zaglądasz, nie wiem, masz jakieś strony albo bazy danych, albo masz kontakt z jakimiś naukowcami, badawczami, wulkanologami, choćby polskimi, ale niekoniecznie tylko polskimi.
Te źródła są różnorodne. Rzeczywiście śledzę profile chociażby na Twitterze licznych wulkanologów czy innych ekspertów zajmujących się tematyką wulkanów, czy nawet zarządzania kryzysowego. Polecam chociażby Global Volcanism Program USGS, gdzie jest to gigantyczna baza danych, gdzie można znaleźć informacje dotyczące przynajmniej 1300 wulkanów, które aktywnych, drzemiących, no i też także nielicznych wygasłych, znajdujących się na Ziemi, z opisem każdego z nich, z datami erupcji, z badaniami i tak dalej, więc to jest fenomenalna strona. Śledzę sobie także Volcano Discovery. Jest to stronka i również baza danych wulkanów założona przez niemieckich wulkanologów. Natomiast jeśli chodzi o monitoring erupcji, no to niezastąpione są często media społecznościowe, właśnie Facebook, Twitter, gdyż w momencie, gdy dochodzi do erupcji wulkanu, gdzieś w okolicach zamieszkanych przez ludzi, ludzie korzystają z mediów społecznościowych, wrzucają filmiki, wrzucają pierwsze opisy i w tym momencie ja jestem też na bieżąco, więc media społecznościowe pozwalają na to, żeby po prostu być jednym z pierwszych w publikacji informacji na temat erupcji danego wulkanu. Także ci miejscowi, którzy mieszkają blisko wulkanów, często są też fantastycznym źródłem, jeśli chodzi o mój monitoring aktywności wulkanicznej.
Moim gościem był Bartek Krawczyk z wulkanyświata.blogspot.com, pasjonat i bloger zajmujący się wulkanami. Dziękuję.
Dziękuję ślicznie.
Był to podcast Teoretico. Jeśli wam się podobał, to zachęcam do obserwowania strony totylkoteoria.pl, najlepiej poprzez dodanie jej do zakładek oraz zapisanie się na newsletter, jak również obserwowanie podcastu na platformach podcastowych. Zachęcam także do dołączenia na patronite.pl/totylkoteoria, bo to dzięki wsparciu patronów i patronek mogę realizować ten podcast, jak również pisać artykuły na stronie. Do usłyszenia.